Dzień dobry. Sekretarz Generalny oraz prezydent Poroszenko wygłoszą krótkie oświadczenia. Następnie będziemy mieli czas na jedno pytanie do każdego z prelegentów. Panie sekretarzu, witam serdecznie. Zakończyliśmy właśnie spotkanie Komisji NATO-Ukraina wraz z prezydentem Petro Poroszenką. Przyjrzeliśmy się sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie. Potwierdziliśmy trwałe wsparcie NATO dla Ukrainy oraz naszą współpracę z Kijowem. Witamy także plany rządu ukraińskiego dotyczące reform. Sojusznicy są zjednoczeni w niesłabnącym wsparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Nie uznamy i nie uznajemy nielegalnych i nieuzasadnionych działań rosyjskich dotyczących aneksji Krymu. Potępiamy celowe działania mające na celu destabilizację Ukrainy podejmowane przez Rosję. Tam naruszenia, zawieszenia ognia następują codziennie. Często używany jest tam sprzęt zabroniony na mocy porozumienia z Mińsku. Mińska niesie to ofiary każdego dnia, dlatego też wzywamy Moskwę do tego, aby zaprzestała wspierania separatystów. Wszystkie strony muszą w pełni wdrażać porozumienie z Mińska. Muszą także zdążać ku rozwiązaniom negocjowanym na drodze dyplomatycznej. Mimo że przed nami wyzwania związane z bieżącym konfliktem, Ukraina jednak zobowiązała się do szeroko zakrojonych reform i walki z korupcją. Wdrożenie tych reform jest kluczowe. NATO pomaga Ukrainie celowym wsparciem oraz doradztwem. Chcemy, aby instytucje bezpieczeństwa oraz obronności Ukrainy były bardziej skuteczne, wydajne i odpowiedzialne. Jest to celem kompleksowego pakietu pomocowego dla Ukrainy, który stworzyliśmy dzisiaj. Fundusze stworzone w ramach ostatniego szczytu pomagają Ukrainie w takich obszarach jak logistyka, opieka nad rannymi żołnierzami oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. W przyszłości będziemy pracować także w innych obszarach, na przykład walcząc z zagrożeniem materiałów wybuchowych typu EID, jak również wojną hybrydową. Niezależna i stabilna Ukraina, która opowiada się za demokracją i rządami prawa, to klucz do bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Panie prezydencie, NATO jest w pełni zaangażowane w pomoc Ukrainie w celu osiągnięcia tego celu. Teraz oddaję panu głos, ale chciałbym jednak jeszcze podziękować warszawiakom oraz polskiemu rządowi za zorganizowanie tego wiekopomnego szczytu. W ciągu ostatnich dwóch dni podjęliśmy decyzje mające na celu wzmocnienie naszej obronności i odstraszania. Stworzyliśmy także plany dotyczące projekcji stabilności poza naszymi granicami, jak również jeszcze silniejszej współpracy z partnerami takimi jak Ukraina. Nakreśliliśmy także plany dotyczące wdrożenia tych decyzji. Jesteśmy zaangażowani w to, aby sprawić, że te plany rzeczywiście staną się rzeczywistością. NATO jest fundamentalnym źródłem bezpieczeństwa dla naszych obywateli, jak również stabilności dla całego świata. Jeszcze raz, panie prezydencie, to dla mnie była ogromna przyjemność móc gościć pana tutaj na tym szczycie NATO. Cieszę się także, że mogliśmy się spotkać w ramach Komisji NATO Ukraina. Spotkaliśmy się już kilkakrotnie w Brukseli, w Kijowie, na Ukrainie, jak również tutaj, w czasie tego szczytu w Warszawie. Myślę, że nasze spotkania i ten szczyt to wyraz tego samego przesłania, zjednoczonego przesłania solidarności NATO wobec Ukrainy. Bardzo dziękuję. Panie sekretarzu, szanowni państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować sekretarzowi Stoltenbergowi oraz prezydentowi Dudzie za doskonałą organizację szczytu rozmów, jak również posiedzenia Komisji NATO-Ukraina. Chciałbym potwierdzić, że w czasie zebrania komisji panowała niepowtarzalna atmosfera transatlantyckiej solidarności, jedności, jak również solidarności z Ukrainą. Odbyliśmy bardzo szczere, otwarte i konstruktywne rozmowy. pomiędzy prawdziwymi przyjaciółmi, partnerami i, tak jak sekretarz mówił, de facto sojusznikami. Ukraina cieszy się specjalnym miejscem właśnie tutaj w ramach tego szczytu w Warszawie. Myślę, że jest to szalenie symboliczne. 61 lat temu bowiem Warszawa była miejscem, gdzie podpisano układ warszawski, gdzie utworzono układ warszawski, a dziś Warszawa to miejsce, gdzie odbywa się szczyt NATO. Moim zdaniem szalenie ważne jest także to, że dzisiejszy spotkanie to rocznica nawiązania relacji partnerskich pomiędzy Ukrainą a NATO. Doceniamy, że w ramach szczytu odbywało się spotkanie Komisji NATO-Ukraina, której utworzenie tak naprawdę nastąpiło 19 lat temu. To zaiste duży symbol, że dziś podjęliśmy decyzję o tym, aby jeszcze bardziej wzmocnić partnerstwo pomiędzy NATO a Ukrainą. W szczególności zgodziliśmy się, że rozpoczynamy teraz proces, który pozwoli Ukrainie na osiągnięcie statusu partnera o zwiększonych możliwościach. To zapewnia Ukrainie możliwość szerszej interoperacyjności z sojuszem. Decyzja ta pokazuje, że NATO zdecydowanie opowiada się za Ukrainą. Dokonaliśmy także oceny reform przeprowadzonych do tej pory na Ukrainie. W szczególności mam tu na myśli sektor bezpieczeństwa i obronności, walkę z korupcją, stabilność makroekonomiczną. Z zadowoleniem dostrzegamy ten silny głos wsparcia oraz pozytywne oceny wyników tego, co udało się już osiągnąć na Ukrainie, co osiągnęli obywatele, rząd i władze Ukrainy. Cieszymy się także z nowych zdolności strategicznych na Ukrainie, które jeszcze bardziej wzmacniają współpracę pomiędzy NATO a naszym krajem. Jest to mapa drogowa dotycząca reform sektora bezpieczeństwa i obronności na Ukrainie. Bardzo cieszę się, że moi przyjaciele w NATO tak pozytywnie oceniają to, czego dokonała Ukraina w tak pełnych wyzwań, okolicznościach wojny hybrydowej Rosji, nielegalnej aneksji Krymu, jak również destabilizacji wschodniej części mojego kraju. Chcemy tutaj przesłać bardzo silny komunikat. Wszystkie państwa członkowskie nigdy nie uznają nielegalnej aneksji Krymu i silnie razem wspierają Ukrainę w walce przeciwko Rosji. Mogę zapewnić Państwa, że będziemy kontynuować nasze wszechstronne reformy obejmujące sektor bezpieczeństwa narodowego i obronności, jak również sił zbrojnych, aby były one równe co do standardów ze standardami sił NATO, aby osiągnąć interoperacyjność i do roku 2020 być częścią tej strategicznej interoperacyjności. Doceniamy także tak silne wsparcie NATO, jeżeli chodzi o zwiększanie ukraińskich zdolności obronnych. Kompleksowy pakiet pomocowy, który jednogłośnie przyjęto na forum komisji, to dokument bardzo ambitny. Dokument, który jest szalenie ważny dla Ukrainy, dla mnie. Jest to cenne narzędzie, które pomoże nam w osiągnięciu tego celu. To niepowtarzalny pakiet. Nigdy bowiem w historii NATO nie stworzono tak solidnego i konkretnego wsparcia w perspektywie śródterminowej dla kraju partnerskiego. Jest to skonsolidowana pomoc materialna i merytoryczna w czterech obszarach. Sektor bezpieczeństwa i obrony mojego kraju. Taka pomoc będzie realizowana poprzez 8 specjalnych funduszy. 5 programów specjalnych dotyczących budowania zdolności, jak również liczne programy bilateralne. Koordynacja tych działań będzie odpowiedzialnością koordynatorów NATO na Ukrainie. Będziemy mieli także specjalnego koordynatora do spraw sojuszu. Omawialiśmy także adaptację do nowego środowiska, w którym przyszło nam istnieć, jak również wyzwania, które płynie ze wschodu dla jedności euroatlantyckiej. Będziemy rozmawiać także o tym, jak będziemy stawiać czoła temu wyzwaniu. Mówiliśmy o tym, jak wywołać presję na Rosję, aby nie dopuszczała się czynów agresji wobec mojego kraju i innych państw członkowskich NATO. Chcemy, aby nie traciło pędu wdrażanie porozumień z Mińska. Chcemy także zwrócić uwagę na to, co działo się na Krymie i co dzieje się w Donbasie. Wszystko to odzwierciedlone jest we wspólnym oświadczeniu Komisji NATO-Ukraina, które zostało przyjęte dzisiaj. Po omówieniu kwestii Krymu chciałbym jeszcze raz podkreślić, że agresja Rosji zaczęła się od zajęcia Krymu i można ją zakończyć tylko wyzwoleniem Krymu. Dlatego też jest to tak szalenie ważne, aby wprowadzić międzynarodowy mechanizm usunięcia sił rosyjskich z Krymu tak szybko, jak to możliwe. To nasza wspólna odpowiedzialność, aby zmienić agresywne zachowanie Rosji. Chcemy motywować Rosję także poprzez sankcje. Aby osiągnąć ten cel, musimy zademonstrować jedność, solidarność, jak również silne poświęcenie i oddanie naszym wspólnym zasadom i wartościom. Cieszymy się, że NATO opowiada się za Ukrainą, że wspiera nas politycznie, jak również wspomaga nas praktycznie. Jestem przekonany, że w tej atmosferze relacje NATO-Ukraina będą dalej rozwijały się w przyszłości i będą szły w tym optymistycznym kierunku. To kilka przykładów tego, czym zajmuje się Komisja NATO-Ukraina. To były propozycje przedstawione w czasie naszego posiedzenia. Dziękuję za uwagę i teraz chętnie odpowiem na pytania. Bardzo dziękuję, Unian. Panie sekretarzu, wczoraj podczas forum ekspertów zadano panu pytanie o sygnał ze strony sojuszu dotyczący decyzji z Bukaresztu na temat przyszłego członkostwa Ukrainy. Czy tutaj mógłby się pan coś na temat wypowiedzieć, jak do tego zapatruje się Rosja? Prezydent Poroszenko jasno pokazał, że kwestia członkostwa nie jest obecnie na agendzie naszych działań. W chwili obecnej sednem działań jest to, aby Ukraina sprostała standardom NATO, wdrożyła reformy, jak również to, jak zwiększyć interoperacyjność naszych sił ukraińskich i sił NATO. I dokładnie to jest sednem kompleksowego pakietu pomocowego i współpracy pomiędzy Ukrainą a NATO. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak pomóc Ukrainie w krokach naprzód, jeżeli chodzi o modernizację, reformy, jak również dopasowanie do standardów NATO. To jest sedno, na tym się teraz skupiamy, nad tym pracujemy i to tak naprawdę jest celem decyzji, które dziś zostały podjęte. Będziemy wciąż zapewniać silne wsparcie polityczne i praktyczne Ukrainie, pozwalając temu krajowi na to, aby szedł naprzód. A potem zadamy pytanie dotyczące członkostwa, ale to już będzie na późniejszym etapie. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz dla NATO, rzeczą absolutnie zasadniczą jest to, aby każdy kraj mógł mieć prawo do tego, aby decydować, jaką ścieżką idzie. Dotyczy także Ukrainy. To, czy Ukraina stanie się członkiem NATO, czy nie, to decyzja Ukrainy oraz 28, wkrótce 29 państw sojuszu. Nikt nie ma prawa wetowania tego. Financial Times. Pytanie do prezydenta Poroszenki. Kiedy słyszy pan prezydenta Hollande'a, który mówi, że Rosję należy traktować jako partnera, a nie wroga, a minister Steinmeier krytykuje działania NATO oraz ćwiczenia na wschodzie sojuszu. Jaki jest to komunikat dla Kremla? I co myśli pan, że to znaczy dla wiarygodności NATO, jeżeli chodzi o Ukrainę? Przede wszystkim chciałbym tutaj dodać coś do poprzedniego pytania. Mamy decyzje podjęte na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku. Tam mówimy o tym, że NATO otwiera drzwi dla wszystkich państw, jak wspomniał to sekretarz generalny. Naszym zdaniem teraz musimy przeprowadzić konieczne reformy. Pracujemy nad tym ciężko. Myślę, że te ostatnie dwa lata pozwoliły nam osiągnąć dużo więcej niż w ciągu ostatnich 20 lat. Reformy te przybliżają nas do standardów NATO i wtedy dopiero Ukraińcy będą mogli zdecydować, co dalej. Dziś jednak mamy zdecydowanie większą liczbę Ukraińców, którzy wspierają członkostwo w Unii. Dwa lata temu to było 13%, teraz jest to ponad 53%. To tak naprawdę wynik, odzwierciedlenie tej dużej zmiany w społeczeństwie Ukrainy. Żeby odpowiedzieć na pana pytanie, mogę powiedzieć, że chciałbym tylko podkreślić, że atmosfera na dzisiejszym spotkaniu, w którym brał udział prezydent Hollande i pani kanclerz, jak również minister Steinmeier, było taką pełną demonstracją wsparcia także francuskiego i niemieckiego dla Ukrainy, wsparcia sankcji skierowanych przeciwko Rosji, jak również żądać tego, aby Rosja spełniła zobowiązania z porozumień z Mińska. Nie ma alternatywy, proszę pamiętać, że ten plan pokojowy prezydenta Poroszenko, czyli porozumienie z Mińska, zakłada wycofanie wojsk rosyjskich, zawieszenie ognia, jak również wycofanie zbrojeń rosyjskich z okupowanych terytoriów. Myślę, że misja OBWE mogła być tutaj bardzo pomocna, aby być takim gwarantem wymogów dotyczących bezpieczeństwa, które teraz prezentujemy. Nie możemy tutaj zapomnieć także o zwolnieniu wszystkich jeńców wojennych i zakładników. Nadia Sawczenko to tylko jeden mały krok, czubek góry lodowej, ale proszę pamiętać, że to jest ponad 40 osób w rosyjskich więzieniach i ponad 120 osób w więzieniach na terytoriach okupowanych w bezprecedensowych warunkach humanitarnych. Ale tak naprawdę temat sprowadza się do wartości. Wartości nas łączą, wartości takie jak wolność, demokracja. Myślę, że Rosja powinna niezwłocznie wdrożyć i spełnić wszystkie zobowiązania porozumień z Mińska. Bardzo dziękuję za uwagę.